Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Drodzy Państwo, dzisiejsze aspekty codzienności będą miały wyjątkowy charakter. Goszczę w Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego, Ojców Jezuitów w Kaliszu. Moim rozmówcą jest ojciec Bronisław Sroka. Cóż to za okazja? 1 maja tego roku ojciec Bronisław będzie miał okrągły jubileusz. 80 lat życia na tym padole ziemskim. Drogi ojcze, to czas podsumowań, czas jakichś refleksji. Jubileusze skłaniają do tego, chociaż niczego nie zamykają. Jeszcze dużo może się zdarzyć w naszym życiu. Ale chciałem zapytać w tym momencie, jak Bóg prowadzi nasze losy, jak młody człowiek angażuje się w działalność niepodległościową, antykomunistyczną, jak zostaje kapłanem. Chciałbym przybliżyć naszym słuchaczom historię ojca. Dom rodzinny, wybory życiowe.
Ten mój wybór był bardzo naturalny, żeby go zrozumieć. To trzeba po prostu zrozumieć sytuację, w której się Polska znalazła. Myślę, że w 80, może nawet 100% my Polacy czuliśmy się patriotami. A sytuacja w Polsce była paskudna. Paskudna.
Gdzie ojciec się wychowywał i jak to później przekładało się na dalsze życie?
Jak przedstawiam swój życiorys, to zawsze mówią, że mam dosyć bogaty życiorys właśnie od tej strony. Bo jestem Polakiem, ale urodziłem się na Słowacji. Nie jestem Słowakiem. Po prostu dlatego tam się urodziłem, że moi rodzice oboje pracowali w konsulacie polskim w Bratysławie. Od 1919 roku wolna Polska, ta wybuchła, niepodległa, zaprosiła ich do takiej właśnie współpracy. Na tym stanowisku przepracowali aż do 1939, czyli do wybuchu wojny. Ojciec mój był tam jakimś atasze, nie pamiętam dokładnie jakim, ale coś tam pełni jakieś ważne funkcje w tym konsulacie polskim. Przyjeżdżali do Polski tylko na urlop, na miesięczny urlop. W swoje strony jestem zaolzianinem z pochodzenia, chociaż na Zaolziu byłem parę zaledwie dni, czego bardzo żałuję. Więc przyjeżdżali właśnie tam w swoje strony, do swoich rodziców. Raz do rodziców mojej mamy, drugi raz do rodziców mojego ojca na miesiąc, właśnie gdzieś koło sierpnia. I to była jedyna pora, że byliśmy w Polsce. Ja wtedy miałem 3 latka, to był 39 rok, jak wojna wybuchła. No i teraz kwestia, jak wrócić do pracy tam, do Bratysławy. Wojna, no wojna, prawda? Samoloty, bomby, wojsko. Ale postanowił ojciec jechać. Dlatego, że dostał rozkaz specjalny od rządu polskiego, żeby wracać nie do Bratysławy, ale do Budapesztu, żeby pojechać. Bo tam jest dużo naszej Polonii, tej emigracji świeżutkiej dopiero co. I tam potrzeba się tymi ludźmi zająć, jakoś ich zorganizować. No więc ojciec oczywiście przyjął to bardzo chętnie. I w ten sposób znaleźliśmy się gdzieś od końca października w Budapeszcie. I to jest drugi rozdział mojego życia.
Tamten okres wojenny, rodzina cały czas była w Budapeszcie?
Cały czas w Budapeszcie przeżyliśmy właśnie. I tam nastąpiło tak zwane wyzwolenie. Węgrzy też, jak mówią o tym wyzwoleniu, to biorą to w cudzysłów. Tam się po raz pierwszy spotkałem z Moskalami, z wojskiem tym bolszewickim. Zrobiło to bardzo złe wrażenie na ludziach. No, rozczarowaliśmy się. Wyzwoliciele, któreśmy tam słyszeli, oni prali Niemców, zresztą skutecznie. No i kiedy doszło do kontaktów bliższych, to dosyć nieprzyjemne to było. Nawet nie chodziło o nas, Polaków, tylko Węgrów tam maltretowali, okradali ile się dało. Pamiętam takie moje pierwsze wspomnienie. Wychodzimy z piwnicy, bo wtedy właśnie w piwnicy, bo front był. Ostrzał artyleryjski miasta, więc siedzieliśmy w schronie. Wychodzimy z tego schronu, patrzymy na podwórku. Stoi ogromna fura, zaprzężona w 2 potężne konie, a na tej furze beczki z winem od tych właśnie mieszkańców, którzy tam byli. Każdy Węgier miał tam jakąś beczułkę, prawda? Oni to wszystko zarekwirowali, strasznie krzyczeli na tych Madziarów, grozili, że ich zastrzelą, bo ci nie chcieli oddać tych swoich skarbów. Takie pierwsze wrażenie, prawda? Potem mojego ojca aresztowali pod zarzutem szpiegostwa, ale na rzecz Anglii.
Sojusznika.
Tak, i to był prawdziwy zarzut. Ojciec rzeczywiście był w tym wywiadzie angielskim. Inteligenzserwizer to się zdaje nazywa. 17 Polaków było zaangażowanych w to, tam właśnie tych mieszkańców Budapesztu. I dzięki nim alianci trafiali w cel. Wiedzieli, gdzie to jest, prawda? Dzięki temu naszemu wywiadowi. Anglicy tego nie ukrywali, tą listę z członkami, a Ruski, taki był ich zarzut główny wobec mego taty. Czemuście donosili imperialistom? Przecież do nas było bliżej, tego rodzaju argumentacje. W każdym razie podtrzymali go tam chyba ze 3 miesiące w tym areszcie, w bardzo trudnych warunkach, pamiętam jak to opowiadał ojciec. Potem to Inteligenzserwice, czyli to naczelstwo wywiadu brytyjskiego, postawiło się na właściwej pozycji i zaczęli się upominać o swoich pracowników. Kiedy zaczęli się mocniej upominać, to bolszewicy ustąpili, prawda? I przygotowywali ludzi do zwolnienia, prawda? Ale oni byli okropnie chudzi, więc trzeba było ich dokarmić. I to robili w sztuczny sposób po prostu, tak. No i ojciec wyszedł na wolność, dzięki Bogu, ale pobity, no, nawet ciężkie miał tam jakieś urazy właśnie od tych śledztw wszystkich ruskich. W sierpniu 1945 roku, kilka miesięcy po wyjściu ojca z więzienia, zdecydowaliśmy się wracać do Polski. Szykowano ogromny transport, no bo nas tam było dużo w tym Budapeszcie. No więc nasz transport liczył sobie około 1500 ludzi. Duży skład, 2 parowozy, potężne parowozy. Dla nas to była, dla młodych ludzi, dla mojego brata, dla mnie to była ogromna uciecha. Ta świadomość, że wracamy do Polski, pociąg. Krajobraz piękny, jechaliśmy przez Słowację przeważnie. No i ten 21 sierpnia 1945 roku. Wtedy pamiętam, pierwszy raz widziałem ojca płaczącego. Ale nie były to łzy smutku. Przekroczyliśmy granicę z Polską. Jesteśmy w Polsce. To nas uderzyło, że wszędzie na ulicach, bo w Dziedzicach żeśmy przekroczyli tą granicę. Wtedy to jeszcze nie były Czechowice, Dziedzice, tylko Dziedzice same. Wszędzie po polsku mówią, na rynku, w sklepach. To niezwykłe, no bo myśmy 6 lat przecież mieszkaliśmy w Budapeszcie. No i wybraliśmy sobie jako miejsce pobytu. Mieliśmy prawo wyboru. Sama rodzinka się zgodziła, chociaż po trudnych dyskusjach, na to, żeby pojechać do Gdańska. Matka chciała wracać w swoje rodzinne strony, czyli na Zaolzie. Ojciec tak trochę myślał o Krakowie, bo to najbardziej polskie ze wszystkich polskich miast. Ale w końcu zdecydowała nasza postawa młodzieży. Chcieliśmy być marynarzami, i brat mój, i ja. No i Gdańsk wyciężył. Zresztą ojca nie trzeba było dużo namawiać, on był bardzo zainteresowany Gdańskiem. No i tak wylądowaliśmy w Gdańsku i tam przemieszkałem w sumie, bo tam te przerwy też były, choćby to więzienie, o którym za chwilę chcę parę słów powiedzieć, ale w sumie przemieszkałem 15 lat, także Gdańsk znam dobrze.
Gdańsk wtedy, starówka była całkowicie zniszczona przez Rosjan.
Tak, no to ludzie ci miejscowi, ci, no nazwijmy autochtoni, to opowiadali. To tak zwane wyzwolenie nastąpiło 17 stycznia? A pożar Gdańska zaczął się w połowie marca. To był smutny widok tego Gdańska, Kikuty, prawda? No, miasto ruin i nic więcej. No, potem się wzięli za odbudowę i no, jakoś to wygląda dzisiaj. Bogu niech będą dzięki, bo kocham Gdańsk. Zanim wróciliśmy do Polski z Budapesztu, ojciec w czasie wojny, właśnie jako ten pracownik tej pomocy Polakom, zaangażował się z całego serca w pomoc Żydom. Oni wtedy byli w dużej potrzebie, prawda? To były czasy okupacji hitlerowskiej. No i przychodzili do niego, panie doktorze, może by tak, no, jakiś dokument. Przychodzi jakiś Kwarnduft i prosi, żeby z niego zrobić Polaka. No to ojciec go tam zrobił z niego Piaseckiego, no powiedzmy. Nie tylko ojciec, tylko cała ta grupa tych ludzi. Więc za to czuli się zobowiązani ci właśnie ludzie i zanim tu wróciliśmy do Polski, stanęło przed nami, przyszli do nas 3 Żydzi, uczciwi ludzie i mówią, panie doktorze, byśmy się chcieli odwdzięczyć panu. Może by tak, no właśnie, mamy okazję pojechać do Afryki Południowej. To jest najbardziej kulturalne ze wszystkich afrykańskich państw. No i kiedy nam to ojciec opowiedział, nie, tą propozycję, że możemy jechać na stały pobyt, oni by opłacili całą podróż, wszystko inne, zobowiązali się, to byli tacy Żydzi bogatsi. U nas panowała w rodzinie demokracja, nie? No wypowiedzcie się wszyscy. Naprawdę nikt nie był za tym, żeby do tej Afryki pojechać, a dla nas była pokusa, nie? Lwy, tygrysy, jakieś polowania. Ale myśmy przez 6 lat tęsknili za Polską, a nie za Afryką. No więc padła jednomyślna odpowiedź, wracamy do Polski. Jak jeszcze w czasie okupacji, w czasie pobytu naszego na Węgrzech, to był zwyczaj już między nami, między mną i bratem Bolkiem. Bolek był 6 lat starszy ode mnie. Jakbyśmy się kładli spać, to mówiliśmy sobie, niech ci się Polska przyśni. I to było szczerze powiedziane. Ta Polska to dla nas było jakiś wielki ideał. Rodzice byli bardzo patriotycznie nastawieni. Ojciec walczył z bolszewikami w 20 roku. Też miał ciekawą historię. No i w czasie okupacji w Budapeszcie Polacy tęsknili za sobą. No i odwiedzaliśmy się wzajemnie. Ojciec się zgodził, bo to była nielegalna robota w jakimś sensie, że u nas zawsze w każdą niedzielę spotykali się harcerze, ale nie maluchy, tylko harcmistrze, starsze dowództwo w ramach tych harcerzy. Zawsze ci sami ludzie, było ich około 15 w sumie, u nas się spotykali. No i dla mnie to był taki ogromny zastrzyk patriotyzmu. Właśnie jak ci ludzie potrafili o Polsce mówić z szacunkiem, z miłością. No więc myślę, że byłem wyedukowany dosyć dobrze, patriotycznie. Wróciliśmy do Polski. No i teraz właściwie zaczyna się rdzeń mojej opowieści o tym. No więc, i mówię, to by trzeba było zrozumieć. Jeśli ktoś pyta, czemu, jeśli nie rozumie czegoś, po co żołnierze wyklęci, dlaczego ta młodzież tak się wpychała drzwiami i oknami do więzień, to trzeba sobie naprawdę, bo to bez tego nie, ani kroku, uświadomić, jakie to były czasy, co się stało, prawda? Mieliśmy tą świadomość. Maj 44 rok, jeszcze w Budapeszcie, pamiętam mojego ojca przy odbiorniku, prawie tylko buty mu było widać z tego radia. Zwycięstwo Polaków pod Monte Cassino, prawda? Jak to przeżywaliśmy wspaniale. Polacy mieli ogromne zasługi w wojnie, to samo jeśli chodzi o tych lotników polskich. Sam Churchill powiedział, że bez nich by sobie nie poradził. Oni nie byli wcale tacy jacyś, nie wiem jak to nazwać, genetycznie obdarowani. Zwykli, prości ludzie, tylko że byli patriotyczni, że mieli ideę, że kochali Polskę. A po drugie, że byli bardzo solidnie wykształceni jako lotnicy.
Od głowy lot jak raz od szczęśliwe gminy, na wroga z góry spaść i strącić go smut. Fajny lotać nie tak leżę ze świtów, o Polskę tu toczymy z wrogiem tu. Przez drogi gęste pły, w obronie obcych wysp, my dywizją 303 to my.
Na żołnierza wyklętego był ojciec za młody. Właściwie pokolenie, można mówić, odpowiednik w literaturze pryszczatych. Młodych ludzi, którzy kończą szkołę podstawową, idą do szkoły średniej. I ten czas to był początek też działalności konspiracyjnej.
Tak, więc ja mam takie właśnie, miło to wspominam te czasy, naprawdę miło, bo to nawet chociaż człowiek pocierpi co trochę, ale jest ideowy, wie po co żyje. Ja to przeżyłem na własnej skórze, wiem jak to wygląda. Było zagrożenie, czułem, że nie mogę aresztować w każdej chwili, ale wiedziałem po co żyję.
Jak młodzi chłopcy organizowali się w ogóle? Jak to było możliwe w tamtych czasach?
Więc może najpierw zacznę od tego, dlaczego oni się angażowali. No właśnie to, ta krzywda Polski. Dlatego mówiłem o tym Monte Cassino i o innych sukcesach oręża polskiego, a przede wszystkim tu, w Polsce, prawda, opór podziemia polskiego, który kosztował Niemców ogromnie wiele. Przyznaje sam von den Bach podobno, że tu musieli utrzymywać prawie 1 000 000 żołnierzy na terenie Polski, no bo konieczność wymagała tego, państwo podziemne. Ten 1 000 000 żołnierzy bardzo by się tam przydał na wschodnim froncie na przykład. No, nie można było. Więc gratulowali Anglicy tych naszych sukcesów konspiracyjnych. No i wyszliśmy z wojny ze świadomością, że jesteśmy państwem zwycięskim po stronie zwycięskiej koalicji. I teraz proszę sobie wyobrazić, mamy świadomość, że to zwycięskie państwo wychodzi z uszczerbkiem terytorialnym, ogromnym, wielkim. To, co straciliśmy w stosunku do przedwojennej Polski, no to jest obszar Węgier, dzisiejszej Republiki Węgierskiej, 90 tysięcy km kwadratowych. Jakieś ogromne poczucie krzywdy. Przy tym w Polsce panuje terror. To, co nas najbardziej bolało, panuje nierozumna, głupia walka z religią. No i to wszystko nas bolało, no, na to patrzyliśmy. Trudno to było znieść, ten widok Polski upokorzonej, uciemiężonej. Terror okrutny, prawda? No i przy tym no właśnie taka pogarda bolszewicka wobec Polaków, to na każdym kroku się wyczuwało. I to był powód, że no, większość polskiej młodzieży, duża większość było no, skłonnych do tego, żeby wstępować w organizację.
Dlaczego nie do pionierów, czy do harcerstwa naszego, które też pionierów naśladowało?
No tych pionierów, no wiem jak to wyglądało. Wtedy byłem w szkole w drugiej klasie, bo mnie wtedy z drugiej klasy szkoły średniej aresztowali. To w dziewiątej klasie byłem, bo tak by to określić. To wiem jak te stosunki wyglądały. To nie było harcerstwa, ale ZMP, to komunistyczna organizacja, Związek Młodzieży Polskiej. Formalnie istniała, prawda? Ale nie było żadnej działalności. Dopiero trzeba było jakiejś akcji specjalnej, żeby ożywić tą organizację. I tam pamiętam, że właśnie w tej szkole mieliśmy poczucie jednomyślności z moimi kolegami i koleżankami. Jednomyślności. No, wszyscy byli przeciw bolszewikom. Wszyscy wspominali bardzo miło Polskę. A najbardziej zawzięci na ruskich to byli ci nasi wschodniacy, ci nasi kresowianie, no bo oni najwięcej stracili, no bo ojczyznę. Więc kochani, ten nastrój sobie trzeba wyobrazić, ten właśnie nastrój Polaków po wojnie. Dla nas wojna się nie skończyła. I tak słuchaliśmy z największym szacunkiem, z zapartym tchem o tych wszystkich akcjach bojowych naszego podziemia. O Łupaszce słyszało się.
Te informacje docierały w ogóle do świadomości społecznej w Gdańsku, miasto?
Tak, no więc tyle powiem i to można sprawdzić, bo to jest wiadomość pewna, że gdzieś tak od końca wojny do 49 mniej więcej roku bardzo często, nieraz dzień po dniu słychać było strzelaninę w mieście, wieczorami, w nocy. To chłopcy z lasu wychodzili, żeby walczyć z ruskimi. Tam ruski stali na torach przy dworcu głównym. No, jeszcze wtedy nie byłby dworzec główny. No i ich tam odstrzeliwano, zresztą skutecznie. Jakieś posterunki milicji obywatelskiej, prawda, odstrzeliwali. W każdym razie dawali znać o sobie, że są, że działają. To było słychać. I właściwie w tym czasie, no to jeszcze byłem chyba w podstawówce, kiedy zaczęliśmy tęsknić za kontaktem z tymi ludźmi. Starszy pan profesor nas wyśmiał, ale on był po naszej stronie, nas zrozumiał. Co takich smarkaczy was tam wypędzą? Ale myśmy koniecznie chcieli wstąpić do tego, do tej partyzantki Polski do AK. Żeby zrozumieć tych Polaków i tą młodzież polską, to jest osobne zupełnie zjawisko, niesamowite, prawda? Że młodzież dosłownie tysiącami wpycha się do więzienia. Kiedy mnie aresztowano jako 16-letniego chłopaka, przyprowadzono mnie do tego aresztu śledczego UB na ulicy Okopowej w Gdańsku, to ten dyżurny tam właśnie ubek krzyknął na mnie wściekły i znowu smarkacz. Pamiętam to jak dziś, to było bardzo symptomatyczne. Dzisiaj muszę stwierdzić, że miał rację Łubek. Drzwiami, okranami ta polska młodzież wpychała się do więzienia.
A co takiego robiliście, że zauważyli was w ogóle?
Więc przede wszystkim no, mieliśmy poczucie, że trzeba dać społeczeństwu znać, jakieś otuchy dodać, ulotki, prawda? To akcja ulotkowa, to było nasze główne zajęcie, akcja ulotkowa. Także działalność konspiracyjna na terenie szkoły, gazetka ścienna.
Nazwa organizacji Podziemna Kolonia.
Podziemna Kolonia. Skąd to się wzięło? Bo myśmy mieszkali, tam jest taka dzielnica nad dworcem głównym, przy tym pomniku sowieckim. Na pewno pan wie, gdzie to jest. Tam są cztery kolonie takie, no właśnie takie osiedle domków jednorodzinnych. I to się kolonia nazywało. No i właśnie myśleliśmy, jak to nazwać, no to wpadliśmy na pomysł, że to podziemna kolonia od tej dzielnicy naszej. Tak jak podziemny Żoliborz, czy jakoś tam.
W tym czasie też więcej kolegów wpadło?
To jest trochę skomplikowane. Ja to w tej mojej książce opisuję. Mam nadzieję, że mi ją wydadzą. Właściwie ja byłem uczestnikiem dwóch organizacji jednocześnie. Bo byłem zaangażowany w szkole między moimi kolegami, ale tam nie było formalnej organizacji. Myśmy po prostu działali na dziko. Z kolegamiśmy się spotykali, pisaliśmy ulotki, rozklejaliśmy po mieście. Potem do nas dochodziły słuchy, że tam znowu jakaś tam organizacja rozkleiła przy Politechnice Gdańskiej jakieś tam ulotki, no na pewno studenci. Żebyście wiedzieli, co to byli za studenci. Tym zajmowaliśmy się przede wszystkim. Może zaciekawi, no właśnie treść jednej, drugiej ulotki. Trzeba było krótkie pisać i takie, no mocne. To nie tylko myśmy to, my dostawaliśmy nawet jakieś instrukcje z góry tam gdzieś. Nie wiem z jakiej góry. W każdym razie przychodzili koledzy i mówili, prawda. Treść jednej z ulotek to brzmiała w ten sposób. Niech żyje Związek Radziecki. A no niech żyje, ale na własne konto, za własne pieniądze. Potem druga taka, wierszyk taki piękny. Wyszedł rozkaz z Kremla, niechaj Polak pości, mięso niech śle Moskwie, a sam niech je kości. I tego typu ulotki nie trzeba było więcej, to już budziło ogromną
radę. Tak, jak w czasie wojny siekiera, motyka, piłka.
Tak. To właśnie tego rodzaju właśnie, no bo i warunków nie mieliśmy, bo nie mieliśmy jakiejś drukarni czy jakiegoś offsetu, nie wiem, prawda? W bardzo prymitywnych warunkach, no ale mieliśmy takie stempelki, jakąś drukarenki małe, no więc dużego tekstu by tam nie wydrukował. A druga organizacja to na terenie mojego miejsca zamieszkania, koledzy, którzy na stoczni pracowali. Oni byli tych samych poglądów, trochę starsi ode mnie, bo mieli już, ja miałem 16, oni mieli po 19 lat. Ale też byli napompowani tą niechęcią wobec komuny i też chcieli coś zrobić. Oni byli bardziej tacy zdecydowani, prawda? Bo ci moi koledzy ze szkoły nie bardzo tam się kwapili, żeby organizację zakładać, a ci od razu. I tam została założona właśnie na kolonii ta nasza organizacja, podziemna kolonia z przysięgą. Wzorowaliśmy się na Okowskiej przysiędze. A druga forma naszej działalności to była taka, że no byli szpicle tam na tej naszej kolonii, tacy podlizywacze, tacy miłośnicy Polski Ludowej, miłośnicy Związku Radzieckiego. Oni wyrządzali porządne szkody ludziom. Gdzieś tam donosili, no więc mieliśmy ich na oku. I z takimi ludźmi wiedzieliśmy, jak postępować. To już byli starsi chłopcy, ci moi koledzy z kolonii. Także mogli się wziąć za poważniejszą robotę. No i jak powiedzmy takiego dopadli, chodziło o to, żeby nie dość się wykryć. No to go sprali porządnie i zagrozili mu. Potem taka akcja, pamiętam, kilka razyśmy to zrobili. Na takich kapusiów notorycznych, takich zawziętych partyjniaków. Zebraliśmy się, nas było wtedy pięciu. Zebraliśmy kupę kamieni takich porządnych i poszliśmy, wszystkie okna powybijaliśmy tam w tym domu. I napisy, oczywiście bo ulotki były rozlepione na naszej kolonii, że pan W. jest nierozumny, nieroztropny, bo on nie wie, widocznie nie wiedział tego, że współpraca z komuną niesie za sobą smutne skutki, że mogą wszystkie szyby z okna powylatywać. Tego typu ulotki odstraszające. Pytał pan o te stosunki w szkole, no więc mówię, wszyscy w szkole to czuliśmy się jednomyślnie, wszyscy. My byliśmy spokojni, że nikt nas nie zakapuje. Myliliśmy się, bo był taki jeden, który tam właśnie donosił i w końcu doniósł, ale nie tą organizację, bo oni nie wiedział, ale taki był epizodzik, jeśli chodzi o język rosyjski. No nie lubiliśmy rosyjskiego. To jest powszechnie znane, że młodzież z tamtego czasu uważała za swój patriotyczny obowiązek rozrabiać na lekcjach rosyjskiego. Nie pomogły wrzaski, nie pomogły groźby, nic nie pomogło. Byliśmy wyjątkową chyba na terenie Gdańska klasą, że myśmy żyli dobrze z panią od rosyjskiego, a było tak. Przywitaliśmy ją po naszemu, no właśnie, no to Rosjanie, tak, od rosyjskiego.
Skazana.
Tak, właśnie, no i to już obowiązek patriotyczny. Nie? Ona tak młoda dziewczyna, 25 lat, nie? I tak patrzyła na nas i patrzymy, łzy jej po oczach lecą. I wreszcie do nas, jak znalazła chwilę przerwy w naszym wrzasku, to przemówiła. Mówi, kochani, ja też jestem Polką, ja kocham Polskę. Ja niedawno wróciłam z zesłania. Jak powiedziała o tym zesłaniu, to głucha cisza. Od razu nas pozyskała. No, zesłanka, mój Boże, no Sybiraczka. No i stąd się zaczęła przyjaźń nasza z nią. No ale to później wykapował ten właśnie, doniósł ten donosiciel, to był taki autokton gdański, doniósł nas taki właśnie jeden tam, no i tą panią Kasię, Kaciuszę wydalono ze szkoły, ale dostał za swoje ten kapuś.
To był czas też no, pewnej dezorientacji, bo ludzie no, musieli coś wybierać i niektórzy słuchali po prostu kłamstw sowieckich.
Proszę mi wierzyć, myśmy nie odczuwali specjalnie tej drugiej kategorii Polaków. Wiem, że byli, no bo skoro ich stać było, komunistów, na to, żeby wystawić armię 2,5 miliona partyjniaków, no to byli partyjniacy, tacy sobie, nie, powiedzmy, ale w każdym razie faktem. To świadczy o jakimś zagubieniu Polaków. Tyle, no 2,5 miliona partyjnych.
Wtedy jeszcze dzieduszka Stalin żył, tak? Jak
tak, tak, żył. Ja śmierć naszego wodza przeżywałem już w więzieniu. Byłem harcerzem i znałem alfabet Morsa, co mi się ogromnie w więzieniu przydało. Aresztowali mnie 2 lutego 1953 roku. 2 lutego. Pierwszy dzień, jak mnie tam wprowadzili, to co mówiłem, prawda, o znowu smarkacz, znowu, prawda, wpychają się drzwiami i oknami. Ja później w Jaworznie widziałem, ile tych ludzi było, prawda, młodych ludzi.
Jaworzno to czas więzienia.
Tak, to jest takie właśnie więzienie, bardzo znane w tych kręgach więźniów i ubeków, no bo to właśnie tamtą młodzież szczególnie kierowano. Był taki czas, że w tym więzieniu 2000 naraz było, za moich czasów 2000, były potężne bloki. Trzeba powiedzieć, że warunki były raczej ludzkie. No tam nikt się nad nami nie znęcał specjalnie. To też trzeba, myślę, podkreślić.
Gdybym jeszcze zapytał ojca o kontakt z rodzicami w ten czas aresztowania, czy rodzice wiedzieli, jak to przeżyli?
Rodzice o niczym nie wiedzieli. I dla mnie największym utrapieniem po aresztowaniu było właśnie to, że sprawiłem ból rodzicom. No wiedziałem, że matka to będzie bardzo przeżywała. I rzeczywiście tak było, prawda? I modliłem się przede wszystkim nie za siebie, nie o wolność, tylko za mamę się modliłem, żeby to jakoś potrafiła przyjąć.
Ale dostali wiadomość o aresztowaniu?
No przede wszystkim no nie było od mnie, no, gdzieś zniknął. Dowiedzieli się, że pani tam Chińcowa też chodzi, skarży się, że jej syna nie ma, że tam jeszcze pani Leszkowa też, no więc wiadomo, że aresztowania. Aresztowali mnie, prawda, no, tego 2 lutego 1953 roku. Zostałem ciężko pobity w czasie tego pierwszego mojego śledztwa, które trwało bez przerwy, bez snu. Dali tam coś do jedzenia, ale bez snu przez 48 godzin. Bez przerwy, prawda, i tylko czuwał nade mną taki właśnie ubek, żeby mnie zasypiał, no bo o to właśnie chodziło, żeby człowieka zmęczyć. Potem śledztwie potwornie byłem wymęczony, pobity. To mnie zaprowadzono do celi tam na Okopowej, samotnej. Sam siedziałem w tej celi 3 tygodnie, 21 dni. Chodziło o to, żeby mnie skruszyć. No, prawda? I teraz mi się przydaje alfabet Morsa. No, siedzę tam w tej celi. Lubię samotność. I byłem chłopakiem wierzącym, modliłem się i dobrze mi z tym było, prawda? Ale chciało się do ludzi wreszcie, nie? Gdzieś z kimś pogadać coś, no, gębę do człowieka otworzyć. No nie było do kogo. Ale wpadłem na pomysł, może znajomorce, nie? Tam stukam do prawej ściany, twarzą do okna stojąc, stukam. Tam się jakieś walenie w ściany odbywa. No myślę sobie, chłopie, tak my się nie dogadamy, wiesz, to nie tędy droga. Podszedłem do lewej, stukam. Tam ktoś odstukuje systematycznie, regularnie 33, 33, 33. Rozumiem, że coś mi chce powiedzieć. Domyśliłem się, o co chodzi, nie? No to ja mu odstukuję regularnie 11, 11, 11. Chwaliliśmy się, ile już dni przesiedzieliśmy w więzieniu. On był trochę dłużej ode mnie, prawda? Ale później wyczułem, że chodzi o to, żeby no jednak, żeby ten alfabet mu przekazać. On nie znał alfabetu, ale był człowiekiem bardzo inteligentnym. To był celnik, o którym dużo piszę w tej mojej książce. Zapisał sobie żelazną łyżką na aluminiowej misce do jedzenia ten alfabet Morsa. Nauczył się go. Trzeciego dnia już żeśmy z sobą gadali. No i zaskoczył nas ten 5 marca 1953 roku. Tragiczny dzień dla ludzkości.
Świat w żałobie.
Tak, tak. Od rana czuliśmy, że coś tu się, no, coś niedobrego. Ja byłem, już nas było chyba 3 po celu, już skończył się ten okres mojego pustelnictwa. Ale dochodziło z dołu, bo tam te śledcze pokoje i w ogóle pomieszczenia ubeckie były na dole, myśmy byli na piętrach. No dochodziła taka muzyka poważna jakaś, coś tam, ja znałem niektóre utwory. Widziałem, że to jest marsz żałobny Beethovena. Potem słyszę nasz marsz żałobny Chopina. Stukam do celnika. Nie? Czesiu, słyszysz? Jak ci się zdaje, co to może być? No wiem, no, po prostu diabeł się upomniał wreszcie o swego dobrego
klienta.
Tak. I teraz następuje opowieść, która trochę urozmaici. Sprowadzono mnie tego dnia na śledztwo. Miałem 2 śledczych. Jeden był kat, a drugi był taki nawet dosyć ludzki facet. Być może, że to była gra psychologiczna. W każdym razie trafiłem na tego ludzkiego. No i tak kazał mi usiąść. Widzę, że ma czarną krepę na knapie. No i tak pytam z głupia frant, czy pan obchodzi żałobę, ktoś bliski zmarł? On wyprężył się na baczność, stanął przede mną dosłownie. Towarzysz, Stalin nie żyje. No nie wytrzymałem, no roześmiałem się, no, zacząłem się śmiać do rozpuku, tym bardziej, że w więzieniu to tak bywa, że bale co wywołuje, no i śmiałem się. Bałem się bardzo, że mnie tam wsadzą do tego aresztu, do tego karca, o tych karcach krążyły rozmaite opowieści, prawda, jakie to straszne są te karce. No ale nie dało się powstrzymać. No i wreszcie on krzyknął tam, kowojent tam zadzwonił. Zaprowadźcie tego smarkacza pod celę. Ale nie było konsekwencji jakiejś specjalnej. A, tu muszę podkreślić, że zaraziłem go swoim śmiechem. Tak patrzę na niego, tak dosyć głupkowato i widzę, że on taką srogą minę robi.
Nie wytrzymał w końcu.
Tak, i nagle huknął śmiechem. Mówię, chłopie, jesteś mój. Co ja pomyślałem, że teraz jesteśmy obydwaj winni.
Ta śmierć Stalina nie zmieniła wiele, tak przynajmniej nie od razu.
Myśmy dopiero właściwie od początku 1954 roku w więzieniu odczuli tą zmianę. Dopiero od 1954 roku. Zmiana polegała na tym, to myślę, że to trzeba podkreślić, no powiedzmy, to było polskie więzienie, to byli Polacy, a nie jacyś tam bolszewicy. Też myśleli po polsku, chociaż po drugiej stronie. W Katowicach było liceum ogólnokształcące imienia Adama Mickiewicza i to trzeba podkreślić, cieszę się, że mam okazję to powiedzieć. To byli Polacy, ci profesorowie, prawda? I dowiedzieli się, że jest takie więzienie w Jaworznie. No i delegacja tych profesorów przyjechała na czele z dyrektorem. No i mówią, no panie naczelniku, do naczelnika więzienia, tu jest młodzież polska. Przecież no dajmy im możliwość nauki, no niech tego czasu nie stracą zupełnie, prawda? No i tam najpierw ten nie chciał się zgodzić, naczelnik absolutnie, nie, gdzie tam to. mieli okazję do nauki, czemu się nie uczyli, nie? Tego rodzaju odpowiedź. A w końcu się załamał pod naciskiem pedagogów.
No i już ten 54 rok wtedy.
54.
Tak?
No i zgodził się na tą szkołę, prawda? Zgodził się na tą szkołę. No i oni, to podkreślmy to, przyjeżdżali każdego tygodnia do nas, każdego tygodnia, w soboty i niedzielę. Pomagali nam porządnie. Ja na tym zyskałem rok, prawda? Bo byłem w tej dziewiątej klasie. Dziewiątej klasy nie straciłem, bo ją skończyłem w tym więzieniu. Potem zdałem egzamin w Katowicach, jeździłem specjalnie, prawda? Także tylko rok mi się straciło. To też była zasługa śmierci Stalina, nie? Bo za Stalina by się chyba nie dało zrobić tego.